jednego.
Cześć, to pierwsze noworoczne wydanie audycji 1 na 1. Michał Fila przy mikrofonie, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od człowieka, który ma dobry kontakt z innymi, czyli od człowieka, który gra na chaos, Piotra Świerczewskiego i jego jakże skandalicznej sytuacji podczas charytatywnego turnieju w Dębicy. No i pytanie, no człowiek, który w futbolu dość sporo osiągnął, człowiek, który trenował kadrę U21, no tak się zachowuje.
A ja myślę, że to będziemy tutaj zgodni. To był jeden z najlepszych występów Piotra Świerczewskiego. Po żadnym meczu chyba nie było tak głośno. Ta sprawa, jego występ tak się nie szedł za nim echem w mediach. No ale tak jak na poważnie mielibyśmy to ocenić, no nie przystoi. Szczególnie takiemu piłkarzowi. Nie dość, że w meczu charytatywnym, to tak naprawdę w reprezentacji jeszcze artystów. No, pokazał artyzm.
Tak, popisał się swoim ciosem, bo przecież on tam zaatakował nie tylko jednego człowieka, chyba trzy osoby tam po drodze dostały po głowie od niego. No ale on był przecież obrażony, także jest całkowicie usprawiedliwiony i jego zachowanie było normalne. Ale jak później powiedział w wywiadzie, ma swój honor, dlatego odchodzi z reprezentacji U21, żeby nie nieść złej sławy PZPN-owi. Także...
No, można by się bać, co by było, gdyby Radek Majdan jeszcze tam z nim grał. Przecież pamiętamy nad morzem, wakacje. No, to myślę, że z hali w Dębicy nic by nie zostało. Tam kamień na kamieniu.
Panowie roznieśliby
więc
to.
Cieszmy się, że tam był tylko Piotr Świerczewski. Za rok zaproszą Radka Majdana.
Będziemy mieli powtórkę z rozrywki, także no, można się czynić. No, ale dobrze, już koniec tych żartów. Takim optymistycznym akcentem, jakże żeśmy weszli w ten nowy 2016 rok w naszej audycji. No ale przejdziemy do tego, co miało miejsce parę dni temu w Curychu. Czyli rozdanie, czy wręczenie nagrody Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza mijającego roku. No i tutaj no, chyba zaskoczenia nie było, bo wyniki przez pomyłkę FIFA znaliśmy sporo wcześniej. No i tutaj Lionel Messi zdeklasował konkurencję, nieco ponad 20% przewagi nad drugim Cristiano Ronaldo. Piąta Złota Piłka w historii, no i taki żart pojawił się w internecie. Następnym razem, jak chcecie mi wręczyć Złotą Piłkę, to po prostu przyślijcie ją pocztą, bo nie chce mi się jeździć co roku do Curychu.
No, wynik nie jest zaskoczeniem, bo chyba wszyscy dobrze wiemy, jaki profil ma ta nagroda. To jest nagroda zawsze dla napastników, może pomocników, bo ani obrońca, ani bramkarz, przynajmniej przy tym, jak teraz odbywa się rozdawanie punktów, nie ma szans na tą nagrodę, tak? Bo każda strzelna bramka to są dodatkowe punkty. A Messi z tych napastników miał najlepszy sezon, potrójna korona, indywidualne osiągnięcia, także nie było to zaskoczeniem, natomiast na pewno zaskoczeniem, to już o tym Michał rozmawialiśmy wcześniej, było dla wielu hejterów i tych psychofanów fakt, że Ronaldo i Messi, oni się wcale nie nienawidzą, nie ma między nimi jakiejś zawziętej rywalizacji, to są ludzie, którzy się cieszą piłką, bo przecież na konferencji prasowej tak Ronaldo powiedział, że chciałby mieć taką lewą nogę jak Messi, Messi powiedział, że chciałby mieć taką prawą nogę jak Ronaldo, a Neymar powiedział, że chciałby mieć obie takie nogi.
Rzeczywiście, no także... rywalizacja jest na boisku, kiedy przywdziewają ulubione, ukochane trykoty, czy to Barcelony, czy Realu, czy ta bieli, czy to bordo połączone z niebieskim. I rzeczywiście tam tworzą magię i ogląda się ich z przyjemnością, a potem przychodzi czas konferencji prasowej, takiego luźnej rozmowy z dziennikarzami i rzeczywiście oni widać, że darzą się sympatią i myślę, że mamy szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy dwóch takich piłkarzy biega po boiskach, bo dają dużo szczęścia. No czwarte miejsce Roberta Lewandowskiego. Zaskoczenie czy zasłużona pozycja?
W ogóle moglibyśmy spojrzeć tak naprawdę, jeżeli jak to się rozbijało procentowo, tam była strasznie duża strata tak naprawdę między pierwszym a drugim miejscem. Tam bodajże Messi chyba zgarnął ze 40%, Cristiano z 25%. Później Neymar tam chyba
7%.
Nawet nie miał, dokładnie.
Około 7%.
Więc tutaj były strasznie duże różnice. Tak naprawdę to był wybór, rzut Złota Piłka praktycznie, no prawie co roku mogłaby się rozgrywać między dwoma zawodnikami. I też myślę, że przez to już też nikt się nie ekscytuje tą nagrodą. To już się stało takie oczywiste. Mało kto się, tak jak mówię, tym ekscytuje.
No czekam, aż obaj ci piłkarze zakończą karierę. No wtedy może będzie wreszcie coś ciekawego. No o Zlatanie się mówi, że dostałby złotą piłkę rokrocznie, gdyby nie to, że dwóch takich piłkarzy biega po boisku.
Źle się urodził. Tak?
Nie, dostałby tą piłkę, gdyby ludzie znali się na futbolu. Przecież to jest król. Panowie, dobrze o tym wiecie. No ale to już Zlatana zostawmy.
Znaczy Lord Bentner i tak chyba rzucił na swojego Instagrama, że dziękuję za złotą piłkę w tym roku. I... prawda, dla niego jedenastka przecież roku to jest 11 lordów, prawda?
Lordów Bentnerów.
Znaczy mnie ciekawi raczej i to jak to jest ustalane, że na przykład mieliśmy takiego, chociażby tam na 10 miejscu był Alexis Sanchez, tak? W jakichś tam jedenastkach tych FIFA, tych światowych, tak? Nigdzie go nie było, UEFA. Więc tak naprawdę to też jest bardzo dziwnie układane, bo na przykład w drugiej widziałem taką gdzieś rozpiskę, że w drugim składzie jakby tym nominowany był Eden Hazard, tak? Który teraz w sumie przez pół roku jest bez formy, tak? Przecież ile zdarzyło się już wydarzyć w życiu futbolu.
Od 300 dni nie strzelił ani jednego gola.
No, sam fakt, że Real już ma drugiego trenera, a Eden Hazard nadal nie strzelił gola, tak? Więc to o czymś mówi. Mieliśmy Alexisa Sancheza z jednej strony, który miał świetny sezon do zimy, ale jednak jest jako 10 piłkarz. Eden Hazard jest w tej jedenastce, więc to wszystko jest takie, no... Ciężkie do sklasyfikowania.
Te rankingi ogólnie są bardzo subiektywne. Wydawać by się mogło, że ustalają jacyś specjaliści, tak, którzy przyglądają się statystykom, analizują to dogłębnie, a w większości kończy się to na tym, że tak naprawdę nazwiska decydują o tym, kto tam gdzie się pojawia. Przecież była ta jedenastka roku ukazana i tam się znalazł Luka Modrić. No, z tym szacunkiem dla jego talentu, ale on przez ostatni sezon to był dłużej kontuzjowany niż grał, więc
to prawda.
Nie wiem...
Tak samo Andrzej Iniesta też nie zasłużył na bycie w tej
jedenastce. Nie wiem na jakiej podstawie tak naprawdę oni wybierają tę jedenastkę, jeśli nie na podstawie nazwisk.
Najlepszym zawodnikiem, teraz była taka statystyka, najlepszym zawodnikiem w Niemczech został Mesut Özil, a najlepszym zawodnikiem w Anglii został teraz Wayne Rooney, który nie znalazł się w żadnym rankingu tak naprawdę, więc to też jakby nie odnosi się ani do krajowych rankingów, ani do jakichś europejskich, więc ciężko tutaj stwierdzić tak naprawdę na podstawie czego to jest robione i dlatego też myślę, że tak jak mówię, nas to ekscytuje, tak, bo my nigdy nie mieliśmy Polaka w pierwszej dziesiątce, gdyby on był w pierwszej trójce, to myślę, to już by był wielki szał, w Polsce każdy by to oglądał i liczyłby na to, że ten Robert Lewandowski jednak dostanie tą złotą piłkę. Ale myślę, że obiektywnych kibiców sportowych ta coraz mniej ekscytują te nagrody, tak?
O rotacjach wśród trenerów, bo to chyba najciekawiej zapowiada się w trwającym już okienku transferowym, porozmawiamy po przerwie.
Jeden na jednego.
Real Madryt, mój ukochany klub, zmienił ostatnio trenera. Rafa Benitez został wyrzucony. Na szczęście, jak to Piotrze określiłeś, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, przychodzi Zinedine Zidane. No, człowiek legenda, człowiek instytucja światowego futbolu. Mało który piłkarz może się z nim równać pod względem zmysłu gry, rozgrywania, wykonywania rzutów wolnych czy strzałów z dystansu. No i pytanie, czy jego wielkość nie przyćmi? Czy ta presja, jaka jest na niego nałożona, nie skrępuje mu trochę rąk, kiedy będzie trenował tak wielki klub, jakim jest Real Madryt?
Ja osobiście nie znam zbyt wielu wielkich piłkarzy, bo Zidane na pewno był wielkim piłkarzem, którzy potem byli wielkimi trenerami. Jest wielu piłkarzy przeciętnych albo dobrych w swoim czasie, ale niepamiętanych, którzy potem trenerami okazali się dobrymi.
No choćby Pep Guardiola.
Dokładnie. Teraz Luis Enrique, który też był piłkarzem powiedzmy przeciętnym, na pewno
dałbym
niewybitnym.
Jeszcze bardziej skrajne przykłady, chociażby Alexa Fergusona, tak? Czy Arsene Wenger to w ogóle była tyczka, która tam zagrała kilka spotkań, tak?
A później się okazało, że...
Czy Jurgen Klopp, tak?
Tak, i okazuje się, że są naprawdę dobrymi albo i świetnymi, wybitnymi trenerami. Natomiast tych wielkich piłkarzy, którzy okazali się wielkimi trenerami, jest bardzo mało. Ja chyba nie znam żadnego.
No myślę, może Johan Cruyff, który grał w Barcelonie. Okay. Tak mi się teraz narzuca. Bo też tak właśnie się nad tym zastanawiałem, bo tak jak myślałem, że będziemy o tym rozmawiać. Też się nad tym zastanawiałem tutaj przed naszym nagraniem. Tak jak powiedział Piotr, to co zaznaczył Piotr. Tutaj Marco van Basten, ale tu też bardzo, jego pytam, jak prowadził reprezentację Holandii, więc tutaj nie popadałbym w taki hura optymizm. To, że jest Zidane, nawet prosty przykład, Gary Neville teraz już z marszu osiąga wielkie sukcesy z Walencją. Możecie to ocenić, bo interesujecie się Ligą Hiszpańską, a trzeba przyznać, że jako piłkarz był wybitny, ba, jako ekspert piłkarski, Sky Sports strasznie płakało, że on odchodzi. No więc teraz sami ocencie, czy Walencja pod jego wodzą. Fakt, że tam też potrzeba czasu, tak?
Ale ostatnio Walencja urwała punkty pewnemu zespołowi. Co nie, Michał?
A to jeszcze był za Benitez. Nie było historii.
Nie było Zinedine Zidane.
Nie było nic przed Zinedine Zidanem, nie było nic.
Okej, faktycznie. Wystarczy, że
Zinedine Zidane wszedł do Realu wygrywając 5-0. zatrzymując m.in. Garetha Bale'a, Jamesa Rodriguez'a, Isco w Realu. I to już jest jego pierwszy sukces porównywalny z tripletem, jaki osiągnął Guardiola w Barcelonie.
Ale, ale chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy wiesz, ale Real Madrid też już zdobył potrójną koronę. Transfer De Gea i teraz był zakaz transferowy i odpadnięcie z Pucharu Króla, więc nie macie się czym wstydzić tak naprawdę. To jest też potrójna
koronę. Osiągnięcie.
Możecie być dumni. Ale tak na poważnie, no wiem, fajnie się na to patrzy, tak? Bo każdy z nas by na przykład chciał zobaczyć kiedyś starcie Ligi Mistrzów, na przykład w finale. No tak, Leo Messi mógłby trenować Barcelonę, chciałem powiedzieć, kogo mógłby trenować Zlatan. Jaki klub? Może nie. Malmę. Nie no, ciężko go przy... Ale na przykład, no myślę, że każdy chciałby zobaczyć trener, kibic Arsenalu, chciałby zobaczyć na przykład Denisa Bergkampa na ławce, tak? Każdy chciałby zobaczyć, tak jak tutaj Michał teraz, Zinedina Zidana, Leo Messiego, kiedyś Cristiano Ronaldo.
No Cristiano powiedział, że nie będzie trenował. On będzie chciał żyć jak król i angażować się w akcje charytatywne. Robert Lewandowski tak samo powiedział, że trenować żadnego zespołu nie będzie, natomiast zamierza otworzyć własną akademię.
No i to są ludzie, którzy trochę myślą.
A potem się na przykład okazuje, właśnie tak jeszcze wracając, my byśmy chcieli te wielkie nazwiska, a potem się okazuje, że na przykład świetnym trenerem jest, no... Ciężko mi tak powiem. No, może się okazać Mikel Arteta, tak? Który tak naprawdę w Anglii no, no jest dobrym zawodnikiem, tak? Solidnym, ale nie jest jakimś wybitnym, tak? Złota piłka mu na pewno nie grozi, a może się okazać za 10-15 lat, że będzie solidnym, dobrym trenerem, tak?
Ale ja już sobie przypomniałem zawodnika, wielkiego zawodnika, który został wielkim trenerem. To był Jan Urban, jako jedyny Polak strzelił Realowi 3 gole, a potem zdobył z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski, także no, myślę, że nie do pobicia osiągnięcia.
Lewandowski strzelił Realowi 4 bramki, więc gdyby jednak został
trener. Z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski jako trener?
No to jest, to jest ten sam zawodnik. Argument, że Lord Bentner strzelił dwa hat-triki w lidze angielskiej, a Messi żadnego. Więc to jest szachmat i w ogóle nie wiem, dlaczego złota piłka trafiła do Messiego. Tak?
No albo dlaczego na przykład jakie osiągnięcie w porównaniu z tym, co zrobił Niemania Nikoli, strzelił 21 goli w Ekstraklasie, a Messi żadnego. No.
Natomiast, ale wracając już do tych trenerów, nie podobał mi się Benitez na ławce Realu. W ogóle nie lubię tego trenera.
Ja w ogóle też. Nie rozumiem, słyszałem taką informację, że podobno Florentino Perez z żalem go wyrzucał w ogóle, tak? Nie, chyba był jedyny człowiek, który...
Płakał jak sprzedawał.
Ale podobno już dzwoni do Wolverhampton, tak? Bo Giro, dwie bramki.
Oczywiście.
Pierwszy transfer Zinedina.
Przecież Zidane został obsadzony w roli trenera, żeby namówić Pogbę do transferu do Realu. Przecież Francuzi się dogadają, tak?
Też tak, że to ma być transfer właśnie galaktyczny za ponad 100 milionów euro.
Ale przecież
euro.
Ten Roberto Carlos już się wypowiadał, tak? Że on jest w stanie ściągnąć Neymara. Podobno ma jakąś tam sekstaśmę na niego. To jest jedyny powód. Tak, tak. Któremu Neymar ma wygrać w Realu.
Teraz Benzema, Valbuena.
Się okazuje, że każdy ma sekstaśmę na każdego i teraz zobaczymy, jak będzie.
Zawsze wiedziałem, że ten świat...
Ciekawe, czy Piotr Sierczewski też ma.
Może właśnie ten
może,
o,
może to mu powiedzieli na boisku.
Nie no, mnie teraz tak zaczęło zastanawiać, kto ma sekstaśmę Guardioli. Bo czy ona jest w Manchesterze City, czy ona jest w Manchesterze United? Bo...
Ja myślę, może że... jeszcze w jakimś innym klubie, a tak. Tego nie wiemy.
Lech zatem... Gdańsk.
No, to zdecydowanie, myślę, że pod
Daniela Borysiu. Jeszcze tylko a propos Beniteza, nie lubiłem go strasznie, ale nadal zwalnienie trenera po pół roku jest troszeczkę dziwnym zabiegiem.
Ale wiesz, to jest trener, który dokonywał destrukcji praktycznie każdego klubu, który prowadził.
No,
niszczył
prawie
jego
każdego,
wypracowany
prawie
styl.
Każdego.
Pamiętamy Napoli, który miał fajny, dobry styl wypracowany, przyszedł Benitez, tylko, no zrobił papkę.
Tylko wiesz, mogą, tylko jak spojrzysz potem w jego osiągnięcia, no to jeżeli porównasz jego doświadczenie z doświadczeniem Zidana, no Zidane teraz leci na, no on ma teraz bardzo dobry start, tak? On jest kochany w Hiszpanii, no nawet nie w samym Madrycie, on jest kochany w całej Hiszpanii, on jest chciałem powiedzieć specem, no on nie jest specem, ale na pewno jest świetny, był świetnym graczem, tak? I oni teraz ludzie liczą, że to się przełoży, a to nie zawsze się przekłada i może się okazać, że Benitez, który, jak mówisz, hamował ten rozwój Realu, zagrał fatalne Grand Derby, tak? I może się okazać, że...
Możesz tego nie przypominać?
Grał lepszym, był lepszym trenerem. No, to jest smutne, ale tak może
podobało
być.
Podobało
tak?
mi się wypowiedź też Carlo Ancelottiego po ogłoszeniu, że Benitez przestaje trenować, Zidane zostaje nowym trenerem. Że on absolutnie nie rozumie praktyk, które prowadzi Florentino Perez, który przecież zresztą w podobnym stylu się z Ancelottim pożegnał.
Ancelotti to jest chyba największa ofiara ze
tak,
wszystkich. No,
największa ofiara
i Fabio Capello,
właśnie.
Chociaż Fabio Capello też mu się zarzucało, że właśnie gra nieciekawy futbol, tylko on wygrał ligę dzięki temu nieciekawemu futbolowi, tak? Ale myślę, że tutaj to, co zrobił
Ancelotti
właśnie Ancelotti...
Też swoją ligę wygrał, tak?
W Ligę Mistrzów.
Przede wszystkim tutaj Ligę Mistrzów.
Natomiast, no oczywiście, następny sezon już nie był taki piękny, więc Perez podjął decyzję.
Myślę, że Perez sam
to
siebie
też,
nie rozumie.
To też myślę, może pokazuje jednak, że nie problem jest na ławce trenerskiej, tak?
Dokładnie,
być może to jest problem z szatnią, że trener nie potrafi znaleźć odpowiedniego języka z szatnią, a szatnia nie potrafi zrozumieć zamysłu trenera.
Tak, ale też...
A jeżeli mamy takie gwiazdy z tak wielkim ego, jak choćby Cristiano Ronaldo, już nieraz przez nas wspominany, no taki piłkarz potrzebuje specjalnego traktowania, no nie oszukujmy się. No. Być może gdyby przyszedł król Zlatan, to inna byłaby...
No on by go utemperował przecież.
No, nie a wiem, jak Lord Bentner by przyszedł.
Patrząc, no, był taki trener, tak? Jose Mourinho, który potrafił jakby, ale to był też człowiek z wielką charyzmą i teraz można by się zastanawiać, kto miał większą charyzmę, jak ta szatnia musiała tam
buzować.
15 minut tej szatni, te przerwy to musiały być tam fantastyczne, to nagrać jakiś dokument, to myślę, że byłby hitem w tegorocznych Oscarach. Jak wyglądały starcia na przykład właśnie Cristiano Ronaldo z Mourinho, albo jak na przykład Mourinho kazał Zlatanowi, mając jeszcze młodego Balotelliego w Interze. To musiało być cudowne, ale już zbaczamy z tematu.
W takim razie, no mówiliśmy już trochę o Realu, żeśmy zagaili temat. Zakazy transferowe, no kolejne, po Barcelonie teraz dotknęły Real Madrid i Atletico. Za to samo, czyli za nieprawidłowe ściąganie i kontraktowanie młodych piłkarzy. No i między innymi znalazł się syn obecnego trenera Realu, młody Zidane, który został źle zakontraktowany. No i cały Madryt huczy od tego, mówiąc, że to jest jakaś farsa w FIFA z czymś takim. No i pytanie, co teraz Real zrobi, mając do końca stycznia...
To, co Real potrafi najlepiej. No,
myślę, że kupić Real gotowe gwiazdy.
Real robi
tylko
to,
pytanie,
to, co
czy
Lechia...
jeszcze w stanie ich jeszcze ściągnąć, bo zostało do końca stycznia 2 tygodnie, a potem 2 okna są bez jakichkolwiek transferów. Pamiętajmy, myślę, że piłkarz może odejść.
No i wiemy, że też piłkarze nie lubią zimą zmieniać klubów. Topowi piłkarze, tak?
Powinieneś wierzyć w magiczną, pieniężną różdżkę Pereza i on tam na pewno wyczaruje jakieś niesamowite transfery.
Też mieliście już Owena Hargravesa przecież, Michaela Owen, Adebayora przecież ściągaliście. Nie ma co się bać. Myślę, że Bony czeka. Bony czeka.
Ale też przecież pamiętajmy, to jest zakaz transferowy, tak? To znaczy nie można zawodników prezentować, nadal można ich kupować.
No,
więc,
Arda Turan...
Dokładnie.
No i asysta jeszcze wiosny nie czyni.
Także Perez, jeżeli się dobrze dogada z przedstawicielami klubu, z którego chce ściągnąć piłkarza, to równie dobrze mógłby go zakontraktować latem, a przedstawić rok później.
Myślę też, że w dzisiejszych czasach klauzul, dopisków, jakichś drobnych druczków, kto wie, czy tak naprawdę DH, już jak to się mówi, przysłowiał, nie jest klepnięty poprzez właśnie jakąś klauzulę, która mogła tam być, że okej, możesz przedłużyć kontrakt z Manchesterem, ale jedyną twoją drogą rozwoju jest Real Madryt, tak? A jeżeli to policzą jako transfer, wiadomo, FIFA już nie takie rzeczy robiła, czy UEFA, że potrafiliśmy się naprawdę łapać za głowę. A propos tej informacji, gdzieś jeszcze przeczytałem, bo też chodzi trochę o zasady, na jakich są kontraktowani młodzi zawodnicy. W Hiszpanii bodajże jest, nie można podpisywać takich kontraktów zawodowych z piłkarzami poniżej chyba 16 czy 18 roku
18.
życia. A w Anglii jest to już dozwolone, dlatego na przykład Cesc Fabregas, prawda, wyjechał, czy teraz Hector Bellerin wyjechał, ponieważ oni już mogli, on w Londynie mając 16 lat, 17 już mógł normalnie zarabiać. W Hiszpanii nie mógł tego robić i podobno teraz dziś była plotka, że Arsenal ma być podobno ukaranym identycznym zakazem.
Za no Christiana Bielika.
Ktoś właśnie, nie, ale ktoś podał, że to byłoby tak jakby niewidomego, na niewidomego nałożyć mandat za oglądanie telewizji. No, jeżeli Arsenal dostałby bana transferowego, no to zarobienie transferów, klub, który zrobił jeden transfer latem, ale to właśnie tam chodzi, te kwestie są niewyrównane w różnych krajach, tak? Więc to
być
też
może
jest
to
problemem.
Jest właśnie wskazówka dla UEFA lub w ogóle FIFA, żeby to wreszcie usystematyzować, żeby nie wprowadzać później...
Tak, bo jeżeli pozwalamy handlować w różnych ligach, no użyłem takiego w cudzysłów, handlować, tak, zawodnikami między krajami, no to też niech to się odbywa na takich samych warunkach.
Ale to też jest wina przecież FIFA, UEFA. Kara została nałożona, tylko trzeba zobaczyć, za jaki okres została nałożona. Od roku 2002, to przepraszam, od 14 lat oni się zastanawiali, co z tym fantem zrobić. Jeżeli od 2002 roku, za działalność od 2002 do 2007 roku
dokładnie,
chyba dostała.
Dokładnie, no, tak samo przecież mamy Manchester City i przestrzeganie według niego fair play i chyba od 4 lat się zastanawiają nad tym, czy jednak ukarać ich za rok 2010.
I lata mijają, dokładnie.
I z tym absurdem zapraszamy na przerwę.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie i zaczniemy od tego, co wydarzyło się pod koniec 2015 roku, czyli klubowych mistrzostw świata. Przypomnijmy, w zeszłym roku wygrał je Real Madryt, w tym roku Barcelona, w związku z tym, że po raz kolejny zdobyła po raz piąty trofeum Ligi Mistrzów. I myślę, że właśnie te klubowe mistrzostwa świata przypieczętowały złotą piłkę dla Argentyńczyka Messiego. I myślę, że Piotrze, tutaj się ze mną jak najbardziej zgodzisz.
Jak najbardziej się zgodzę. Zresztą wygrana w ogóle europejskiego klubu w tych rozgrywkach nigdy nie jest zaskoczeniem, bo zawsze jadą jako faworyci, właściwie zawsze wygrywają.
No zaczynają od półfinału, więc ta droga jest rzeczywiście bardzo już potem prosta. Jeżeli zobaczymy na skład, czy wartość w ogóle piłkarzy, choćby Barcelony, a jakiegoś japońskiego klubu, no to tutaj jest diametralnie. Myślę, że ten klub jest tyle warty, co jeden piłkarz Barcelony. Spójrzmy na to zasłonę milczenia. No i przejdźmy do tego, co działo się w Premier League. Mianowicie 12 i 13 stycznia odbyło się kilka ciekawych meczów. No i ten 13, czyli sprzed dwóch dni, kiedy to Liverpool na Anfield podejmował Arsenal. No i chyba takich emocji nikt się nie mógł spodziewać.
Już tutaj typuje się, że ta 21 kolejka mogła być najlepszą w całej Premier League, ponieważ również prócz kosmicznego meczu, jak to nazwał Andrzej Twarowski w trakcie komentowania na Anfield, w którym padło 6 bramek. Dzień wcześniej mieliśmy mecz w Newcastle z Manchesterem, gdzie też padło 6 bramek. No i do tego jeszcze Sunderland odniósł dość wysokie zwycięstwo 4-2.
Nad Swansea.
Nad Swansea Łukasza Fabiańskiego.
A Łukasz Fabiański zanotował asystę, to trzeba zaznaczyć.
Tak, on ma już więcej asyst niż Depay w Premier League, więc tutaj to naprawdę jest wielkie osiągnięcie. Ale wracając jeszcze...
Ale wiesz co, ostatnio w trybie kariery w FIFA gram sobie właśnie Holandią i przygotowuję...
I kupiłeś Fabiańskiego.
Nie, wyobraź sobie, że Memphis Depay dwa razy asystował przy bramkach Rubena, no to jest coś...
Znaczy ja w ogóle, jak Manchester United, pamiętam, ściągał...
Memphisa Depaya,
to byłem strasznie tym przyjęty, no bo jak każdy dobry ekspert, w FIFA jest dobry, prawda? Co jest ważne, biega!
Perspektywiczny!
Tak? Więc dokładnie. Tutaj naprawdę drżałem przed tym transferem, no ale widzimy...
Że Depay... twoje obawy były niczym nie
podyktowane. Dokładnie, więc tutaj wielkie nazwiska, wielkie pieniądze jednak cały czas nie grają, szczególnie w Manchester United, który jest na 6. miejscu, zaliczył fatalny Boxing Day, później był wymęczony remis z Chelsea pod wodzą Husa Hiddinka, chociaż remis już jest dużym osiągnięciem dla Manchesteru, zarówno i dla Chelsea. Co warte odnotowania, 3 razy zmienił nam się w ciągu 3 tygodni, 4 tygodni zmienił nam się lider, ponieważ to było i Leicester, i City, i Arsenal, więc tam naprawdę sytuacja jest bardzo wyrównana.
Rzeczywiście, po 21 kolejkach mamy w sumie prawie, że podwójnego lidera, bo Arsenal ma tyle samo punktów, co Leicester. Jest różnica tylko w bramkach, ponieważ Leicester stracił ich o 4 więcej.
I co warto zauważyć, Arsenal teraz w niedzielę jedzie na Britannia Stadium, gdzie tak naprawdę remis i nieodniesienie żadnej kontuzji jest wielkim sukcesem, więc tutaj spodziewalibyśmy się raczej dobrego remisu albo nawet i porażki. A w takim przypadku, jeżeli Manchester City wygra swój mecz, ma znowu najlepszy bilans bramkowy i mamy 3 zespoły po 43 punkty, no i zaczyna się znowu karuzela.
No ostatnio trener Leicester powiedział, że gdyby to był maj, to by wtedy powiedział, no może wygramy ligę, no, ale że mamy styczeń, no to powiedział na razie, tonując wszelkie spekulacje, że robią swoje i no i zobaczymy, jak to będzie.
No ja myślę, że on już i tak ma świadomość, że osiągnął więcej niż od niego oczekiwał.
Już w ogóle gra Leicester pod względem, można zauważyć, że gdy oni dobili do tej bariery 40 punktów, które teoretycznie zapewniają klubowi pozostanie w lidze, tak naprawdę Leicester 2 razy w ciągu jednego roku utrzymało się w lidze. Zrobili to i w kwietniu, i teraz pod koniec tego roku. Oni już zmienili styl gry. Oni już z Manchesterem City zagrali bardzo zachowawczo, zagrali na 0-0. Oni później z Liverpoolem, zamiast znowu rzucić się do ataku, znów zagrali zachowawczo na 0 z tyłu. Niestety się nie udało, przegrali 0-1. Podejmowali kolejne drużyny i widać, troszkę już zaczęło się mówić o tym, że no, te Leicester traci na tym paliwie, no bo wiemy, no Vardy czy Mahrez nie będą grali całego sezonu. Mm-hmm. Już widać nawet po Mesucie Özilu, chociaż na razie był jeden mecz bez asysty, już mówi się o tym, że czy on się wypalił, czy już się skończyło asystowanie.
No Vardy też ostatnio nie strzelał, także no, być może takie chwilowe przestoje po tej
może
zimowej przerwie. Może
Jerry mu mówi, słuchaj, nie strzelaj, bo jeszcze Real kupi, to Perez teraz patrzy na wszystkich, nie rób
wiadomo,
tego, nie rób
nikt,
chłopie tego.
Nikt całego sezonu nie będzie
grał. Ale nie, jestem
idealnie.
Ciekaw, tak jakbyśmy mieli strzelać pod koniec ligi, jak myślicie, bo wydaje mi się, że jednak na czwartym mogliby grać w pucharach, ale myślę, że Liga Mistrzów, no nie uda mi się tego czwartego
czwarte
miejsca.
Czwarte miejsce jest zarezerwowane dla Arsenalu, więc tutaj w ogóle nie wiem, czemu my spekulujemy o czwartym miejscu.
No ale mogą mieć trzecie wtedy, nie? No ale nie, myślę, że tak koło piątego, tak na poważnie koło piątego, szóstego miejsca mogliby się zakręcić. Bo...
Jak dla mnie Liga Europejska jest dla nich jak najbardziej otwarta.
Pytanie, jak sobie poradzą w ostatnich kolejkach, kiedy będzie podkręcone tempo, tych meczów będzie więcej, będą grali co trzy dni.
No wtedy też...
Znaczy, no zobaczymy, no, jak też... Perez nie wykupi Vardiego, to jeszcze mają szansę.
To raz, a dwa też Spadkowicze. Skąd? Pamiętajmy, że Spadkowicze pod koniec sezonu gdzieś tak od 30 kolejki się budzą i wtedy nagle taka Aston Villa, która ma, nie wiem, 15-12 punktów, zaczyna grać i wygrywać, tak? Więc tutaj każdy mecz jest trudny. Myślę, że bardziej jak oni teraz przetrwają okienko transferowe latem, tak? Bo jeżeli Vardy odejdzie, Mares odejdzie, to nawet w Lidze Europejskiej będzie się ciężko utrzymać.
No a pieniądze na pewno nie będą takie, żeby ściągnąć dobrych zmienników, czy żeby zastąpić tych
no
dwóch.
Nie tak samo, ale mogą być dobre nazwiska, ale nie tak... No,
zobaczymy, ile pieniędzy otrzymają za Vardiego.
Perez zapłaci 50 milionów za Vardiego i... City
a propos jeszcze, meczu z Liverpoolem, gdzieś, nie wiem, czy to jest oficjalna informacja, ale gdzieś przewinęło się przez fora, ponieważ Mathieu Flamini zainwestował jakąś firmę duże pieniądze i okazało się to dużym zyskiem dla niego, która czerpie zyski z odnawianych źródeł energii. No i była taka sytuacja, że podobno Emre Can powiedział do niego, że jest słabym zawodnikiem, a on mu odpowiedział, że podobno kupi Liverpool i go sprzeda. Żeby uważał. Już mówi się o tym, że podobno ma tyle pieniędzy jego firma, że mógłby przejąć udziały, kupić Messiego, Guardiolę. Tak. I Zidana. Wszyscy chcą teraz
Zidana. On ma wszystkie kontakty, bo on grał za granicą.
Tak, zna Laurent Blanc i gramy na chaos. Tak. To zrobił Liverpool, to pod koniec tego meczu, to takie widać, gra jest ta myśl szkoleniowa Piotra Świerczewskiego.
Tam było na chaos. Zdecydowanie.
Zostały dwie minuty i grali na chaos.
I Joe Allen, czyli walijski Pirlo.
Zdecydowanie. No i tym jakże ciekawą propozycją i tym, co przeczytałeś, Michale, zakończymy to wydanie audycji 1 na 1. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Michał Fila przy mikrofonie, a ze mną byli
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia. Jeden na jednego.